czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wszystkich młodych bardzo gorąco pozdrawiamy. A dzisiaj młodzi, którzy są w studiu, przyjechali do nas aż z Siedlec. Długa podróż, okazuje się, że po polskich drogach 300 kilometrów, ale się jedzie i jedzie.
Jedzie dwa razy więcej.
Tak jest. No bo niestety jakoś się nie możemy doczekać normalnych dróg, ale no miejmy nadzieję, że kiedyś ten Toruń stanie się bliższy i Siedlcom. Ale bardzo za to dziękujemy, że zechcieliście dzisiaj przyjechać. Są w naszym studiu Ania Zielińska, Magda Olszewska, Marcin Mazurek i Paweł Mazurek, studenci w większości i to studenci pedagogiki, z wyjątkiem Marcina, który już studia za sobą, a pracuje jako dziennikarz radiowy i muzyk z zamiłowania. A więc kiedy już je znamy, to rozpocznijmy nasze spotkanie od piosenki, która niech nas w klimat tej naszej audycji wprowadzi. A chcemy dzisiaj mówić na temat ewangelizacji, bo obecni w studiu młodzi przyjaciele z Siedlec są z akademickiej grupy ewangelizacyjnej działającej przy wsparciu Fundacji na Rzecz Ewangelizacji Totus Tuus w Siedlcach. Jak przestał śpiewać chyba, aż tak słyszał, jak my śpiewamy.
W samochodzie tak ładnie nie śpiewałeś.
Pięknie, pięknie. No to niech jeszcze dokończę chwilkę. Chcemy rozpocząć od takiego przybliżenia naszym radiosłuchaczom, czym jest Akademicka Grupa Ewangelizacyjna, jak się narodziła i czym się zajmuje. Zacznijcie troszkę od takiej genezy, historii.
To było tak, że grupa kilku osób, nie, jeszcze wcześniej sięgnę pamięcią, bo od 10 lat działa w Siedlcach Fundacja Wspierania Ewangelizacji Totus Tuus. Ta fundacja wiele rzeczy bardzo ciekawych robiła. Po raz pierwszy zaprosiła do Siedlec ojca Daniela Ansz i to spotkanie, ja pamiętam, zgromadziło chyba 2,5 tysiąca młodych ludzi w jednym kościele. To było niesamowite wydarzenie, które do tej pory pamiętam. Niesamowite spotkanie z ojcem Danielem, który chował się za monstrancją. Chodził po kościele z monstrancją i błogosławił dosłownie każdego. To było dla mnie wtedy po raz pierwszy taki bliski kontakt z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. No wiadomo, że życie nie znosi pustki, trzeba coś robić, jeżeli Pan Bóg pokazuje coś nam, że czy wlewa takie pragnienia do jakiegoś działania, więc trzeba działać. Fundacja dawała jakieś podstawy prawne, potem z różnych powodów ludzie czy Oaza, czy KSM, czy inne dzieła, z różnych powodów, czy się jedzie na studia, zostawia się to po prostu. Zrywa się kontakt, ale się później wraca i co? No i trzeba coś robić. Spotkaliśmy się w duszpasterstwie akademickim z kilkoma osobami, Zdzisław, Andrzej, wtedy był ksiądz Marcin Bider, to też już w parafii było świętego Józefa w Siedlcach. No i spróbowaliśmy coś robić. W pewnym momencie odkryliśmy, że chyba trzeba jednak w duszpasterstwie akademickim zacząć działać, żeby ożywić młodych, ożywić ich wiarę i z młodymi zacząć działać. Jeszcze jesteśmy młodzi, więc chcemy w tym towarzystwie przebywać. Potem w to włączył się duszpasterz akademicki ksiądz Krzysztof Skwierczyński. Na początku to były takie spotkania formacyjne, które miały nas do czegoś przygotować. Czego? Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy do końca, jak to miało wszystko wyglądać. Modliliśmy się do Ducha Świętego o światło, modliliśmy się na różańcu. Jest do tej pory, istnieje grupa około chyba już 50 osób, nie chcę przekłamać, ale 30 to na pewno osób, które codziennie modlą się w intencji ewangelizacji w Siedlcach na różańcu, modlitwą różańcową. I tak otoczeni tą modlitwą, z sercami pełnymi zapału i chęci, coś zaczęliśmy krystalizować, coś się z tego zaczęło wyłaniać. Dochodziły poszczególne osoby, grupa, w tym momencie jest nas
pewnie około 60.
60 osób, więc to trwało kilka lat. Pojawiła się taka inicjatywa jak Wieczór Chwały, czyli spotkanie modlitewne z zespołem muzycznym, z uwielbieniem, gdzie głównym elementem tego jest uwielbienie, gdzie to chyba zasługa Zdzicha jest, bo on się upierał, żeby zawsze na końcu Wieczoru Chwały było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I tu były problemy, bo jak zrobić Wieczór Chwały z uwielbieniem, które czasami przeradzało się w skakanie i tańce, zrobić to w kościele, nie wypada. Może wypada. No ale nie chcieliśmy przesadzać, więc schowaliśmy się do podziemi kościoła świętego Józefa, no ale i tam było za mało miejsca, bo coraz więcej osób. Obok kościoła jest taka sala wielofunkcyjna. No i w tej sali teraz się spotykamy, tam może przychodzić około 300-400 osób i sala już się zaczyna wypełniać. To Wieczory Chwały, raz w miesiącu. Oprócz tego postanowiliśmy jeszcze raz zaprosić do Siedlec ojca Daniela Ansz. I znowu wielkie przygotowania, znowu wielka mobilizacja. Oczywiście to wszystko poprzedzone naszymi wewnętrznymi przygotowaniami, rekolekcjami, godzinami modlitwy. Udało się. Przyjechał ojciec Daniel. Znowu taka wielka eksplozja modlitwy, wielkie, bardzo mocne spotkania z samym Jezusem Chrystusem, no i wielka pokora tego człowieka, który sam przyciąga wiele osób, ale chowa się za monstrancją. Ja to tak mówię, że on chowa się za monstrancją, bo rzeczywiście tak było. Dzięki fundacji możemy współpracować z szkołą ojca Daniela Ange i jej szkołami siostrzanymi z Włoch, z Florencji. Nie przytoczę teraz nazwy.
To są stróże poranka, Sentinelli
di Martino di Pasqua. Nie wiem dokładnie. Nie potrafię powtórzyć. I z Francji Jeunesse Lumière i z Łodzi Szkoła Dzieci Światłości. Także tak pokrótce, geneza bardzo szybko, tak wygląda, tak to wszystko się rodziło.
Ale tak, jest to grupa, która różni się trochę od typowych na przykład grup Odnowy w Duchu Świętym, chociaż pewne elementy
podstawy,
są, prawda?
Podstawy, tak.
Różni się także od szkół ojca Daniela Ange, prawda? No. Czyli tych szkół Dzieci Światłości. Jest czymś innym niż Ruch Światło-Życie, prawda? No. I grupy oazowe. I nie jest również grupą duszpasterstwa akademickiego, ale jest, tak jak sama nazwa wskazuje, grupą ewangelizacyjną. Co rozumiecie pod tym pojęciem ewangelizacja?
Myślę, że to, co rozumiemy, to pokazaliśmy w ostatnich 2 tygodniach, kiedy wyszliśmy do siedleckich szkół ponadgimnazjalnych i zanieśliśmy im po prostu żywego Jezusa Chrystusa, dobrą nowinę.
Ale ktoś mógłby powiedzieć, że no dobrze, Siedlce, Podlasie, diecezja siedlecka to są tereny raczej tradycyjnie katolickie, prawda, zewangelizowane już od wielu, wielu wieków. Wobec tego, czy jest potrzebna dzisiaj ewangelizacja, czy nie jest to zwracanie się z Ewangelią do ludzi już zewangelizowanych?
Ja myślę, że musimy odróżnić pewne słowa pobożność, a prawdziwą wiarę, życie Jezusem na co dzień. I niestety dzisiejsze czasy są takie, że jest zachowany jakiś taka pobożność, no chodzenie do kościoła, no paciorek rano i wieczorem, ale nie ma w tym takiej głębi, takiej prawdziwej chęci zjednoczenia się z Chrystusem.
Tu chodzi o relację z Chrystusem.
Tak. Właśnie. A my chcemy pokazać ludziom, że z Jezusem Chrystusem można mieć wspaniałą relację i wychodzi to zawsze na dobre.
Spójrzmy na Trójcę Świętą. Tam jest niesamowita relacja. I ewangelizacja to jest relacja pomiędzy nami a tymi ludźmi, do których wychodzimy. I jeszcze nad nami jest oczywiście Bóg. Więc tak. No nie chcę tego nazywać Trójcą też, ale też coś na wzór tej relacji chcemy stworzyć. Wychodzimy do człowieka z informacją, że Bóg kocha ciebie właśnie teraz.
Konkretnie.
A tak. W tym momencie.
A szczególnie te braki możemy zauważyć właśnie u ludzi młodych. I przez nich próbuję, znaczy przez siebie, przez własny przykład, staramy się jakby dotrzeć do tych ludzi młodych, którzy, miejmy nadzieję, przekażą to w dalsze pokolenia.
Może to tak wydaje się dziwne, ale na Podlasiu też jest internet, też są komputery i też jest to załamanie relacji nawet pomiędzy członkami rodziny, więc tutaj to odbudowywanie relacji jest jak najbardziej wskazane nawet na, wydawałoby się, religijnym Podlasiu.
I te same procesy laicyzacyjne wszędzie zachodzą, prawda? I ciągle trzeba, Jezus ciągle wzywa nas do tego, żeby głosić, prawda? Żeby iść, wychodzić z dobrą nowiną, żeby zanosić Jego miłość do wszystkich. Księża nie wszędzie dotrą. I nie zawsze te formy również, prawda, przepowiadania, które jakimi są katecheza, czy kaznodziejstwo, rekolekcje normalne, tradycyjne, parafialne, są w stanie dotrzeć do wszystkich. I dlatego właśnie takie inicjatywy ewangelizacyjne są ogromnie ważne i potrzebne. Powiedzcie teraz, jak to robiliście? Teraz w tym ostatnim czasie wspomnieliście, że ostatnie 2 tygodnie były takim czasem intensywnego waszego działania.
Dzisiaj jest ostatni dzień. Był.
Był ostatni dzień. Ja powiem tylko tyle, że były to bardzo długie, ciężkie 2 tygodnie, bardzo wyczerpujące, ale bardzo owocne dla mnie, bo mogę mówić o sobie. Bo to nie jest tak, że tylko ci młodzi ludzie mogą czerpać z tego, jeżeli chcą, jeżeli się otworzą, ale także i my, ci, którzy idziemy, sami siebie jeszcze raz ewangelizujemy. Następuje powtórnie ten proces ewangelizacji i przede wszystkim powstają między nami takie fajne, ciepłe relacje, poznajemy bliżej siebie i widzimy, że brat obok też jest zwykłym człowiekiem i też ma prawo do trudności, do radości i to nas zbliża do siebie. To jest...
Wyglądało to w ten sposób, że rano wychodziliśmy do szkół. Tam spotkania.
To było na zaproszenie katechetów, czy z dyrekcjami ustalone?
Były
czy...
ustalone z dyrekcjami, tak, zanosiliśmy.
Wszystko musiało być papiery, oczywiście oficjalnie, formalnie tak załatwione.
Mieliśmy poparcie biskupa, także prezydenta miasta Siedlce, więc szkoły były dla nas otwarte.
No i szliśmy do tych szkół, tam spotkania albo z grupami małymi, czyli klasami, albo z większymi, kilka klas i trzy grupy ewangelizacyjne, przez pierwszy tydzień wspierane przez gości z Francji, ze szkoły Jeunesse Lumière.
Wychodziły niemalże w jednym czasie.
Tak. Tak, i tam przedstawialiśmy naszą wspólnotę, przedstawialiśmy szkołę ojca Daniela. Była wspólna modlitwa, był czas na świadectwo, był czas na pytania. Tych pytań było czasami dużo, czasami mało. Jeżeli ktoś chciał, to mógł zadać je osobiście. Jeżeli wstydził się, to były przygotowane karteczki, na których można było te pytania zadać. I
różnego rodzaju zaproszenia.
W ramach możliwości na te pytania odpowiadaliśmy na bieżąco, a jeżeli nie, to staraliśmy się umawiać na spotkania nawet. Zapraszaliśmy na inicjatywy, które mieliśmy dwie takie duże formy ewangelizacji. To była środa w ubiegłym tygodniu, takie spotkanie poranne, gdzie wszystkie grupy ewangelizatorów, cała grupa, 60 osób,
może tyle, ale ze 30
ewangelizatorów sztuk. I 2000 młodych osób w kościele, świadectwa Francuzów, świadectwa Polaków, wspólna modlitwa i oczywiście adoracja Najświętszego Sakramentu. Ach, i zespół pod wodzą księdza Rafała Jarosiewicza, którego gorąco pozdrawiamy, zespół GPS, tak się nazywa. Niesamowita rzecz, naprawdę niesamowita rzecz. Ksiądz proboszcz nas powitał, powiedział, że jeżeli będzie radość na tym spotkaniu, to nie ma się czym przejmować, bo to radość płynąca z miłości Jezusa Chrystusa i nie bójmy się słów Wielki Post, bo w Wielkim Poście chrześcijanin też może się radować. I tak to wyglądało. Były spotkania jeszcze w duszpasterstwie akademickim, tak, ze studentami. To były, i o dziwo, mnie to najbardziej boli, bo to były spotkania bardzo kameralne. Bardzo mało osób przychodzi na...
Może o tym za chwilę, dobrze?
Dobrze.
Delikatność Twojej miłości, Jezu, przewyższa wszystkie radości świata. Na krzyżu całe zło potwierdziłeś wszystko to, o czym mówiłeś. Dzisiaj patrząc, jak wielka jest Twa miłość, do Ciebie bez lęku przychodzę. Tylko dzięki Tobie nigdy i nigdzie już na zawsze nie zostanę sama. Przychodzisz, wszystko się odmienia. Każdy dzień staje się już inny. Gdy wkraczasz w codzienność, trudno złapać oddech. Pokazujesz coś, czego dotąd nie widziałem. Jesteś dla mnie wszystkim, przy Tobie jestem sobą, żyjąc innym życiem, którego nie zna świat. Jest to jak powietrze, którego mi brakło. Ty nie zostawiłeś, nie zostawiłeś mnie. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. 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 W Tobie ciągle widzę nowe zatroskanie.
bym nie został przy tym, co już we mnie jest. Ty prowadzisz dalej, pokazujesz drogę. Inną z tych wszystkich, które daje świat. Kolejny raz w moim życiu, kiedy się gubię, Święty Duch sprawia cud przemiany. Że na jednym miejscu zostać nie mogę. On wprowadza czule w wodę twoją.
Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Żyjesz, żyjesz. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Żyjesz, żyjesz. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Żyjesz, żyjesz. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Tak, Panie. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Jesteś tu, żyjesz pośród nas. Jesteś tu, żyjesz pośród nas.
Jak to dobrze jest.
To był oczywiście ksiądz Rafał Jarosiewicz z zespołem. To tak jako ilustracja do tego, co wspomnieliście o zespole, który towarzyszył waszemu wielkiemu spotkaniu ewangelizacyjnemu w Siedlcach. Ale zatrzymaliśmy się przy studentach i powiedzieliście tak trochę ze smutkiem, że niełatwo było studentów jakoś zebrać, prawda? Zachęcić do tego, żeby chcieli wziąć udział. Tak jakby, no my już wszystko wiemy, posłuchamy się innym razem, co?
Być może tak, ale ja też proszę wziąć poprawkę, bo ja w tych rzeczach ewangelizacyjnych jestem najbardziej czarnowidzącym i zawsze myślę, że młodzież jest zepsuta, zdemoralizowana, że jest nie tak, jak powinno być, a potem na takich dużych spotkaniach, kiedy generalnie mogli sobie pójść do domu, mogli oszukać nauczycieli, mogli zostali w tą środę, było ich naprawdę dużo.
Cały kościół.
Jak wszedłem do kościoła, zobaczyłem tych młodych, którzy zostali do samego końca. To serce po prostu skakało do góry i po raz kolejny nauczyłem się tego, żeby jednak nie czernić, tak? A studenci, no wiadomo, studenci.
Co studenci? Ja akurat nie miałam przyjemności być w duszpasterstwie akademickim, więc nie wiem, jak tam
ale
studenci.
Ale jesteś studentką.
No, ja byłam kilka razy. No, to znaczy z tego, co mi wiadomo, bo chodziłam czasami też na spotkania duszpasterstwa, to jest dużo tych spotkań i każde z nich, no, na każdym z nich zawiera się mała liczba studentów. No wiadomo, różne godziny zajęć, różny czas rozplanowany. I wydaje mi się, że w sumie przychodzili tak, jak na te swoje katechezy. W każdym bądź razie moje odczucie było takie, że w duszpasterstwie ewangelizacja przychodziła mi o tyle łatwiej, że tamci ludzie przychodzili z chęci serca, z własnej woli i oni, tak jak my, nie wstydzili się Pana Jezusa i tak jakby do nich było nam mówić łatwiej, bo pchaliśmy ten sam wózek po prostu. I pytania też, kiedy w szkołach były pytania do uczniów, to na kartkach, a w duszpasterstwie tak twarzą w twarz, nie było takiej bariery widocznej między nami ewangelizatorami, a młodzieżą.
Słuchajcie, żeby ewangelizować, trzeba być samemu zewangelizowanym, prawda? Nie da się głosić Jezusa, którego się samemu nie spotkało, prawda? Jezusa, który jest treścią naszego życia, trzeba go za nie, zresztą już o tym powiedzieliście. Więc ja bym proponował, żebyście może wykorzystując tę obecność dzisiaj tutaj w studiu, zechcieli troszkę powiedzieć o tym, jak to wasze spotkanie, takie odkrycie Jezusa jako osoby, jako kogoś, kto jest bliski, jak to się stało w waszym życiu. Pewnie Paweł będzie chciał zacząć.
Ja mogę zacząć, gdyż w moim przypadku działalność Chrystusa była bardzo znacząca i widoczna. Zaczęło się to w około piątej klasie podstawówki, gdyż zachorowałem i rozpoczęły się u mnie w życiu ataki padaczkowe. Początkowo były bardzo rzadkie, gdyż występowały raz w miesiącu. Zaczęto mnie leczyć na padaczkę, lecz już pod koniec piątej klasy ataki zaczęły się powtarzać częściej. Pierwszy miałem atak w szkole, drugi po powrocie, gdy mnie przewieziono do domu, trzeci już w drodze do szpitala i czwarty w szpitalu, co już zaniepokoiło i mnie, i moją rodzinę, i służbę medyczną. Po zrobieniu badań tomografu komputerowego okazało się, że mam w głowie coś, ale konkretnie nie było wiadomo co, bo jednak tomograf komputerowy nie jest tak dokładnym badaniem. Jednak stwierdzono, że muszę znaleźć się jak najszybciej w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Po przewiezieniu mnie do Centrum Zdrowia Dziecka do Międzylesia i po zrobieniu dokładniejszych badań okazało się, że mam w centrum mózgowia guza mózgu bardzo złośliwego, który jest nieoperacyjny i jedyna pomoc, jaka może mi być udzielona, to chemioterapia i naświetlania. Więc przeniesiono mnie na inne piętro, gdzie na oddział onkologii, gdzie rozpocząłem chemioterapię. W trakcie, a raczej po każdej z chemioterapii, wyniki moje spadały, byłem osłabiony, musiałem przyjmować krew, osocze bardzo często, które najczęściej przyjmowałem już w swoim szpitalu regionalnym. I tam właśnie ze szpitalem regionalnym wiążą się moje niemalże przygody, jeśli można to tak nazwać w ogóle przygodami, takie bardziej tragiczne, gdyż podczas właśnie jednego podawania jednej dawki krwi, pamiętam dokładnie datę, mecz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, mecz Francja-Brazylia, finałowy. Siedziałem sobie, oglądałem, nareszcie zaczęło mi się robić zimno. Gdy położyłem się na łóżku, przykryto mnie jedną kołdrą, drugą kołdrą i nadal było zimno. Nie trzeba było długo czekać i po krótkim czasie dostałem wylewu krwi do mózgu. I w wieku 12 lat wyrzucałem niemalże Panu Bogu, dlaczego ja? Co takiego zrobiłem? Przecież chodziłem do kościoła, moja rodzina także, byłem ministrantem. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Czemu byłem winny? Długo dochodziłem do siebie i mogę powiedzieć, że w wieku 12 lat stałem się takim małym dzieckiem. Na nowo musiałem się uczyć mówić, nazywać podstawowe czynności domowe, podstawowe przedmioty codziennego użytku, typu kubeczek, typu talerzyk. Nawet musiałem uczyć się nazywać członków mojej rodziny. Moje trzy siostry, które były młodsze ode mnie, musiały się na mnie przyglądać, co nie było dla mnie miłe i myślę, że dla nich też nie. Moich rodziców lub starszego brata. Gdy doszedłem już do siebie, po tym wylewie, zacząłem chodzić, zacząłem kojarzyć fakty. Dalej rozpocząłem dalsze cykle chemioterapii. Nie musiałem długo czekać, abym dostał po następnej dawce chemioterapii kolejnego takiego mocnego, jakby to nazwać, bądź takiego upadku, który skończył się dla mnie śmiercią kliniczną. 3 dni na tym świecie już praktycznie mnie nie było. Jedynie co mi pracowało, to mózg. Nie oddychałem, nie miałem pulsu. Moim rodzicom powiedziano pół godziny, 30 minut, nie podejrzewamy dłużej. Proponowali moim rodzicom już zakup garnituru i szykowanie pogrzebu. Ciężkie to było usłyszeć dla rodziców, że syn w wieku 12 lat ma odejść do Pana. Bardzo to ich bolało i myślę, że całą moją rodzinę. Cała rodzina jednak, mimo tego, co usłyszała, nie przestała chyba wierzyć i modlić się o moje zdrowie. Gdy po 3 dniach obudziłem się, pamiętam z opowieści, bo ja formalnie nic nie pamiętam z tego okresu, ale z opowieści pamiętam, że pierwsze słowa, jakie powiedziałem po przebudzeniu się ze śmierci klinicznej, to były słowa powiedziane do księdza, takiego przyjaciela mojej rodziny. I to były słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wydukane niemalże połową i ostatkami sił swoimi. Pamiętam z opowieści też właśnie, jak mnie ten ksiądz złapał, to jedno co powiedział: mój ty kochany policjancie, bo ja zawsze opowiadałem, że chcę zostać policjantem. Jednak poszedłem w innym kierunku, też na P, poszedłem na pedagogikę. Po wylewie krwi do mózgu, gdy doszedłem do siebie w jakiś sposób, jak znalazłem się na oddziale ponownie w Centrum Zdrowia Dziecka, jak mnie pani doktor zobaczyła, to było tylko tak: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Mazurek, ty jeszcze żyjesz.
Według wszystkich prawideł nie powinieneś już żyć.
No według lekarzy to już śmierć kliniczna to już jest taka jakby ostateczność. I udało mi się przez to przejść jednak. I myślę, że to duża zasługa mojej rodziny i przyjaciół, którzy cały czas się modlili o moje zdrowie. Gdy po przyjeździe właśnie do Centrum Zdrowia Dziecka po tym okresie śmierci klinicznej, gdy znalazłem się w szpitalu, zrobiono mi rezonans magnetyczny. I co się okazało? Guz, który miałem wielkości kurzego jajka w centrum mózgowia, zginął sam. Lekarze nie potrafili tego wytłumaczyć, w jaki sposób. Profesorowie, mój lekarz prowadzący, pani doktor, pani ordynator, nie potrafili tego wytłumaczyć. W jaki sposób? Gdyż nie ma tam znaków, żeby zadziałało naświetlanie, które brałem. Czy nie ma śladów po działalności chemioterapii. Jak lekarze właśnie, moja doktor prowadząca wytłumaczyła to moim rodzicom tak. Zespół lekarzy, który zebrał się nad moim przypadkiem, stwierdziła, jakby ktoś włożył rękę do głowy Pawła i wyciągnął to, co tam było. Nie ma żadnego śladu po guzie, tylko jest tak, jak to pani doktor powiedziała, puste miejsce, jakby w plastelinie odbili taki dołeczek, to na tej zasadzie.
A więc Paweł bardzo osobiście i bardzo fizycznie doświadczył tej interwencji Pana Jezusa w swoim życiu. Oczywiście to nie tylko chodzi o to fizyczne uzdrowienie, ale to właśnie dotknięcie, spotkanie z Nim jako żywym, jako tym, który działa i to może działać dzisiaj bardzo konkretnie, nawet uzdrawiając człowieka. Prawda?
Ja dokładnie tak to odebrałem, że i cała moja rodzina, myślę, że odebrała to po prostu jako siłę i moc Pana, którą po prostu chciał mi przekazać, że a ja nie chcę tego zmarnować po prostu i myślę, że dlatego się znalazłem w akademickiej grupie ewangelizacyjnej. Zostałem niemalże posłany do tego, żeby głosić to dalej młodzieży.
Dzięki serdeczne. Zaśpiewamy teraz i zaraz będziemy mówić dalej.
Pragnie pokoju, żeby kochać i żyć, nim zapłonie znowu świat. Prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Choć winnica wielka, tak, robotników brak.
Zaświeć nasza wiaro.
Świadectwo Pawła. Teraz zagrała dla nas grupa Czyli My i oczywiście Deus Meus. A teraz chcemy poprosić Marcina, żeby opowiedział o swoim spotkaniu, takim bardzo osobistym spotkaniu Jezusa na swojej drodze.
Tak, ja bardzo podobna historia do Pawła, bo pochodzę z wierzącej rodziny od drugiej klasy szkoły podstawowej. Byłem ministrantem, potem lektorem, Ruch Światło Życie, cały czas przy kościele i nic nie zapowiadało tego, co w moim życiu się wydarzy. Pewnego dnia, to była środa, bardzo, ale to bardzo, jeszcze nigdy takiego bólu nie przeżyłem, zaczął mnie boleć brzuch. Nie pamiętam, jak dotarłem do domu samochodem. Potem to, co pamiętam, to długi korytarz szpitala w Siedlcach i fakt, że było mi strasznie zimno. I ból, i nerwy, dlaczego ci lekarze nic ze mną nie robią. Przyszło ich 5, konsylium jakieś, a mnie boli, zróbcie coś, żeby mnie przestało boleć. Nie pomagały żadne środki, nawet narkotyczne, więc... Już dalej nie wiem, co się ze mną działo. Następny fakt z mojego życia, który pamiętam, to 2 miesiące później. W tym czasie leżałem na oddziale intensywnej terapii. Przeszedłem przez te 2 miesiące 10 operacji. Okazało się, że mam ostre, martwicze zapalenie trzustki. I też, tak jak u Pawła w przypadku, lekarze nie dawali mi szansy jakiejkolwiek na przeżycie, bo trzustka była cała zaatakowana, była cała szara, nie funkcjonowała. Trzustka jest organem, którego nie można przeszczepiać. Nie było nadziei. I podobnie jak u Pawła, moja rodzina, przyjaciele, znajomi nie dali za wygraną i walczyli z Panem Bogiem. A właściwie walczyli o mnie. Pojechali do Pratulina. Niedaleko Siedlec, kilkadziesiąt kilometrów od Siedlec jest Pratulin, który zasłynął ze swoich mieszkańców. Tam grupa 13 osób, 13 mężczyzn poniosła śmierć za wiarę. Oni są teraz błogosławionymi. No i tam u tych błogosławionych z Pratulina modlili się moi znajomi, przyjaciele i cała rodzina. I w tym dniu akurat, kiedy oni byli w Pratulinie, to było już po tych informacjach tragicznych, że nie ma szansy, miałem ostatnią, okazało się, że ostatnią operację i w tym dniu, kiedy lekarz zajrzał do środka, do tych wnętrzności, stwierdził, że trzustka już nie jest szara, tylko jest różowa. To jest niewytłumaczalne też zjawisko, że organ, który był martwy z dnia na dzień, z minuty na minutę, staje się żywy i funkcjonuje normalnie. Dzisiaj nie pamiętam o tej chorobie. Nie żyję tak jak ktoś, kto był chory na zapalenie ostre, martwicze zapalenie trzustki. No, jedyną tylko pamiątką jest dziura po tracheotomii w mojej szyi, ale to taki drugi pępek się śmieje z tego. Więc to jest ewidentne dotknięcie Pana za wstawiennictwem Jego świętych. No, kiedy już zacząłem do siebie dochodzić, też tak jak Paweł, musiałem nauczyć się chodzić, musiałem nauczyć się sam oddychać, bo przez kilka tygodni za mnie oddychał respirator. Musiałem nauczyć się żuć. Wszystko od nowa, nowe życie. I któregoś dnia pewien znajomy ksiądz, który mnie odwiedził, mówi: Marcin, słuchaj, czy zastanawiałeś się, dlaczego zostawił cię Pan Bóg? Dlaczego zdecydował, że żyjesz, że jesteś? Dlaczego wysłuchał tych modlitw? No i zabił mi ćwieka, bo generalnie odpowiadam sobie na to pytanie do dzisiaj. Dlaczego zostawił mnie Pan tu? Myślę, że dlatego, żebym na przykład dzisiaj siedział w studiu Radia Maryja i opowiadał o Jego mocy uzdrawiania. Żebym mógł angażować się w akademicką grupę ewangelizacyjną. Żebym mógł grać na gitarze, pisać piosenki na Jego chwałę. Myślę, że po to zostawił mnie Jezus, a to jest dowód Jego nieskończonej miłości do mnie. Bo kim ja jestem, że no nie mam znajomości w niebie? Przecież tam nie ma znajomości. Nie ma przekupstwa, nie ma czegoś takiego, więc okazuje się, że jestem dla Niego kimś bardzo, ale to bardzo ważnym, że kocha mnie i o tej miłości nie mogę milczeć, skoro dał mi nowe życie. Więc traktuję to uzdrowienie, traktuję to, że jestem tutaj, jako posłanie. Posłanie do tego, żeby głosić Jego chwałę, głosić Jego miłość i ogłaszać Jego królestwo i ogłaszać, że kocha każdego, bo naprawdę niczym sobie nie zasłużyłem. Byłem zwykłym człowiekiem i jestem nim cały czas. Byłem przede wszystkim grzesznikiem. I czym taki grzesznik mógł sobie zasłużyć? Teraz też upadam, teraz też potrzebuję Jego łaski uświęcającej, teraz też potrzebuję kratek konfesjonału, a On dalej daje mi szansę na to, żeby wrócić i pokazuje mi swoją miłość i daje mi siły do tego, żeby mówić o Jego miłości i to uważam jest celem i sensem mojego życia.
Chwała Panu.
Chwała Panu. Marcin był już kiedyś w naszym studiu, kilka lat temu, kiedy przygotowywaliśmy się do Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii i między innymi śpiewał. Śpiewał i teraz go jeszcze usłyszymy.
Dlaczego mędrcy opuścili swoje pałace? Czemu patrzyli w gwiazdę i za nią szli? Dlaczego małemu dziecku kłaniali się? Gdy ich pytano, mówili, że Venim adorare eum Emanuel, Bóg jest z nami. Venim adorare eum Emanuel, Venim adorare eum Emanuel, Bóg jest z nami. Venim adorare
mu pokłon jako jego dzieci posłani w ten świat. Jesteśmy razem tutaj, by spotkać Jezusa w chlebie, winie, w tobie, we mnie, by mówić innym, że
to pamiętny hymn Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii i wersja polska, którą nagrał właśnie obecny tutaj w studiu Marcin Mazurek.
Z zespołem Nowa Inicjatywa Ewangelizacyjna.
Tak jest, właśnie. Pamiętam, że wtedy z księdzem Grzegorzem tutaj przyjechali do studia i pomagali nam przygotować się wszystkim do tego wielkiego wydarzenia, które zresztą staraliśmy się na żywo transmitować z Kolonii wtedy. Chciał Paweł jeszcze coś dopowiedzieć ważnego a propos tego pratulina, o którym wspominał Marcin.
Tak, bo jak już Marcin wspomniał o pratulinie, to chciałbym też dać swoje świadectwo na temat tego pratulina, dorzucić kilka słów, bo mnie, tak jak i Marcina, bardzo bliski, znaczy mi bardzo bliski jest pratulin, gdyż gdy ja leżałem bardzo w ciężkich stanach swojego zdrowia, właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka, czy nawet w szpitalu rejonowym, moi rodzice i cała rodzina, przyjaciele, te także właśnie prosili męczenników właśnie z pratulina o łaskę dla mnie, o łaskę zdrowia i myślę, że dzięki nim też, za ich wstawiennictwem, udało mi się przeżyć to wszystko. Tak samo myślę, jak i mi i Marcinowi, że myślę, że tam powinniśmy składać...
Uzyskać dar zdrowia. Zresztą tutaj wspomniano przed chwilą, że ten przypadek medyczny jest również ujęty jako po prostu cud za wstawiennictwem świętych męczenników.
Do beatyfikacji męczenników.
Do kanonizacji właśnie. Kanonizacji. Tak, tak. Słuchajcie, mówiliśmy już teraz o tym najświeższym doświadczeniu, jakim była ewangelizacja w szkołach siedleckich, ale tych doświadczeń ewangelizacji macie dużo więcej i różnorakich form, których używacie, żeby z dobrą nowiną docierać do wszystkich jak najszerzej. Powiedzcie coś jeszcze o tych innych inicjatywach.
Taką inną inicjatywą...
Najstarszą.
Najstarszą? Czyli no, w sumie w 2007 roku została zapoczątkowana i jest spektakl Zraniony pasterz, zresztą, który będzie jutro i pojutrze grany. Jest tu w Siedlcach, tak oczywiście. Jest tu właśnie ekipa i oświetleniowiec, czyli Paweł. Ania jest muzyczną, a ja mam zaszczyt grania w spektaklu.
Obecnie robi jako pani reżyser nasz.
No tam troszeczkę. I właśnie spektakl jest też także fajnym takim nośnikiem, ułatwia dotarcie do młodzieży i tak właśnie jest w ogóle scenariusz oparty na książce ojca Daniela Ange pod tym samym tytułem Zraniony pasterz, ale scenariusz napisany został przez Włoszkę właśnie z
Sentinelli del Mattino di Pasqua.
Właśnie, dokładnie, tak.
Z tej wspólnoty. Tak.
I został zaadaptowany, przetłumaczony przez naszą reżyserkę, między innymi spektaklu właśnie Gosię, którą serdecznie pozdrawiam. No i właśnie działamy poprzez ten spektakl. Jest naprawdę bardzo fajny, bardzo daje dużo do myślenia. Co
Magda
chcesz, Marcin, powiedzieć?
Magda nie powie o tym, że jest przygotowany naprawdę profesjonalnie. Ja nie jestem w niego zaangażowany, jestem widzem, więc mogę o tym powiedzieć spokojnie. Począwszy od muzyki, która też została specjalnie napisana do tego spektaklu, kończywszy na strojach, które wyglądają jakby żywcem przeniesione z miejsca, w którym dzieje się ta sztuka i z tego czasu. Stroje były specjalnie szyte dla naszych aktorów przez panią Krawiec, więc naprawdę są zdjęcia, jeżeli ktoś chce zobaczyć zdjęcia z tej sztuki, na stronie www.totustuus.siedlce.pl tam są zdjęcia z tego spektaklu, więc naprawdę to wygląda niesamowicie.
Spektakl, może jeszcze tak krótko powiem, spektakl opowiada o losie człowieka, Emanuela, którym może być każdy z nas i pewnie jest każdy z nas, i o właśnie spotkaniu Jezusa z tym człowiekiem i tak dalej, się dzień nie będę opowiadała, zapraszam serdecznie do Siedlec.
Albo czekamy na zaproszenia.
Albo czekamy na zaproszenia.
Grupa jeździła w Ostrołęce, był wystawiany.
Był taki napisany projekt w ogóle w 2007 roku i właśnie był realizowany i odwiedziliśmy kilka miast w Polsce, między innymi był Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Ostrołęka, Terespol,
Garwoli. Wschodnia strona po prostu.
Dwa razy w Siedlcach występowaliśmy, a teraz postanowiliśmy wznowić.
Jutro i pojutrze w sali Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego o godzinie 19:30.
Tak, zgadza się.
Świetnie. Czyli przyjmujecie zaproszenia do parafii, do różnych ośrodków, gdzie po prostu chcą...
Spektakl jest właśnie tak fajnie przygotowany, że można go igrać w kościele, ale także i w jakichś tam salach teatralnych, widowiskowych, jak najbardziej.
Ja tu dostałem przed wejściem, wziąłem sobie, ale takie trzy egzemplarze zatytułowane Dobra Nowina dla Ciebie. Dobra Nowina, właśnie takie wydania czasopismowe trochę, ale to nie całkiem czasopismo, prawda?
Ja myślę, że to jest taka gazetka i ta gazetka ma trzy takie jakby, jest podzielona dla dzieci,
różne
dla młodzieży
wiekowe
i dla dorosłych, tak. Tą gazetkę mamy na stanie. Jest świetnym narzędziem do ewangelizowania, ponieważ w niej jest po prostu zawarte te najważniejsze treści dotyczące Jezusa Chrystusa, dotyczące... Jest oparta po prostu na Piśmie Świętym, wszystko tam jest opisane, są jakieś fajne pytania. Odpowiednio do wieku jest po prostu dopasowana i tak właśnie jest takim świetnym nośnikiem, takim narzędziem ewangelizacji.
I to jest praca nad sobą, bo można sobie taką gazetę dostać tam, gdzie jesteśmy, staramy się ją wozić. Jest graficznie, myślę, że dość atrakcyjna. Są różne tematy. Jest o seksie. Jest zadane pytanie, co ty byś zrobił, i przedstawiona konkretna sytuacja z życia Jezusa. Więc na pewno...
To mówimy o tym egzemplarzu skierowanym do młodzieży, prawda? Bo tutaj są jeszcze dwa inne dla dzieci.
No tak, tam nie ma o seksie.
Gimnazjalistów. Ale chcę podkreślić to, że właśnie, że zaczynacie już, kierujecie się również do tych najmłodszych.
Przez gazetkę, tak.
Przez gazetkę,
Magda
tak.
Dzisiaj w samochodzie powiedziała, że chce pracować w przedszkolu.
Tak.
Ania zresztą też.
Też. Chcę. Ale chciałabym powiedzieć, że gazetka ta właśnie jest też umieszczona na naszej stronie, więc można sobie obejrzeć. A jeżeli ktoś by chciał zamówić, to serdecznie zapraszamy o skontaktowanie się z nami.
Kontakt też można znaleźć na naszej stronie internetowej.
www.totustus.siedlce.pl.
Ja tu znalazłem na stronie taką wśród inicjatywę Bierzmowanie 2009. Co to takiego?
To znaczy tak, za bierzmowanie w parafii świętego Józefa w Siedlcach odpowiedzialny był ksiądz Tomasz Bieliński.
Czyli nasz duszpasterz.
Duszpasterz, tak. I nasz ksiądz postanowił niejako wziąć bierzmowanie porządnie w swoje ręce. Podzielił wszystkich bierzmowanych na grupy. I każdej grupie przydzielił animatora. Animatorami byli członkowie właśnie naszej grupy, akademickiej grupy ewangelizacyjnej. Oraz osoby chętne z duszpasterstwa akademickiego. Było tych grup bodajże około 30, tak? Spotykaliśmy się raz w tygodniu, dwa w miesiącu, to zależy od miesiąca. Ksiądz prowadził katechezy, później były spotkania w grupach, młodzież miała różne prace domowe, zadania, jedną z takich prac domowych był na przykład list motywacyjny, brzmiący, mający na celu dowiedzenie się, dlaczego chcą przyjąć sakrament birmowania. Musieli również nakręcić filmiki, które reklamowały sakramenty święte, tak zachęcające do sakramentów świętych. Myślę, że było to bardzo duże przedsięwzięcie, trudne też na pewno zarówno dla nas i dla tej młodzieży przede wszystkim, ale myślę, że przyniesie to bardzo, bardzo dobre owoce. Birmowanie było wczoraj. No, mamy nadzieję, że będzie taki proces kontynuowany w przyszłych latach.
Rozmawialiśmy jadąc tutaj o tym bierzmowaniu, czy ja to zapytałem, jak, bo to są animatorzy, tak? Grup,
tak, jesteście animatorami grup. Akurat.
Czy uważacie, że ci młodzi zostali zupełnie inaczej, może nawet lepiej przygotowani do tego sakramentu? Okazuje się, że tak, że taka opieka rówieśników, osób troszkę starszych nad osobami przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania jest błogosławieństwem dla tych ludzi i zupełnie inaczej podchodzą do tego, bo niestety wiele młodych osób przyjmuje bierzmowanie w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, co się teraz w jego życiu dokonuje, więc takie coś jest
jak najbardziej
bardzo pomocne do tego, żeby być jak najbardziej świadomym tego, co się z nim dzieje. Wszakże jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
Przez młodych do młodych, tak najlepiej dotrzeć.
Czyli ewangelizacja w pewien sposób dalej.
Ja tu spoglądając na tę stronę internetową i na te inicjatywy jestem rzeczywiście pod dużym wrażeniem, bo nie wiem, czy starczy nam audycji, żeby o wszystkim powiedzieć.
To trzeba nas zaprosić na drugą.
Bardzo chętnie.
Ktoś ma coś konkretnego na myśli?
Bo widzę, że są tu na przykład takie inicjatywy jak modlitwa za miasto na przykład, albo adoracja Najświętszego Sakramentu, bo to chyba troszeczkę jest powiązane, prawda? Tak. Co niedzielę o 19:00 modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
Tak, spotykamy się co niedzielę na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie po prostu oddajemy Jezusowi nasze sprawy, sprawy naszej akademickiej grupy ewangelizacyjnej, całą grupę, wszystkich członków, ale przede wszystkim i miasto. W ogóle powstała w tamtym roku już taka myśl od Ducha Świętego, że trzeba coś mocniejszego, że trzeba zacząć się naprawdę modlić za miasto i teraz powoli to dojrzewa, bo już około 100 osób podjęło taką chęć modlenia się za przebudzenie miasta, żeby Siedlce były tylko i wyłącznie dla Jezusa Chrystusa i żeby właśnie Jezus Chrystus był królem naszych serc. Modlimy się dziesiątką różańca, obojętnie jakiej tam tajemnicy, tak. Więc bardzo prosimy w ogóle o pomoc. Jeżeli ktoś się może włączyć, to zapraszamy do tej modlitwy, do tej inicjatywy.
A gdzie ta modlitwa się odbywa?
To znaczy na razie się modlą Siedlce i okolice.
Mhm. A ta adoracja?
Około 100 osób. To znaczy to nie jest na adoracji.
Rozumiem.
To jest jakby oddzielnie.
To jest osobna sprawa.
Tak, oddzielna sprawa. Przebudzone Siedlce, przebudzone miasto to jest zupełnie oddzielna inicjatywa. I to kto chce, może się włączyć w tą. A modlitwa przed Najświętszym Sakramentem to w Kościele Świętego Józefa godzina 19, niedziela.
Nie jesteście grupą, która żyje sama dla siebie, tylko i dla jakichś inicjatyw, które miałyby być obok normalnej działalności Kościoła, ale włączacie się także w te inicjatywy, które są w diecezji, między innymi Światowy Dzień Młodzieży, który w wymiarze diecezjalnym jest organizowany na przemian z tymi wielkimi spotkaniami światowymi w różnych stolicach świata. No i najbliższe kolejne spotkanie Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową przygotowujecie także wy.
5 kwietnia w Niedzielę Palmową w Kościele Ducha Świętego.
Ducha Świętego.
Spotykamy się rano, to będzie poranek chwały. Chcemy, żeby wyglądało to dosłownie tak samo jak wieczór chwały, czyli modlitwa uwielbienia, kilka świadectw, ale przede wszystkim modlitwa i przede wszystkim spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ksiądz Tomek będzie mówił katechezę do młodych. Potem wszyscy w procesji z palmami przejdziemy do Siedleckiej Katedry, tam spotkanie z księżmi biskupami, ksiądz Zbigniew Kiernikowski i ksiądz Henryk Tomasik będą na pewno z młodzieżą i kolejne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. No i niekończące się wręcz święto młodych, bo czasami bardzo trudno wręcz wygonić młodzież z katedry, bo następne msze, bo to jest niedziela, więc a młodzież chce śpiewać i być razem. Więc no chcemy, żeby ten duch młodości, takiej prawdziwej młodości rozradowanej przez to, że jest obecność Chrystusa naprawdę widoczna wśród nas w różne sposoby. Bo my często staramy się szukać cudów, takich uzdrowień czy nie wiem, wielkich wydarzeń spektakularnych, a Pan Bóg przychodzi także w lekkim powiewie i dzięki temu, że jesteśmy zaangażowani w te dzieła, świadomie żyjemy z Chrystusem codziennie i staramy się rozmawiać z Nim poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez rozważanie Słowa Bożego i pytanie go wręcz przed ważnymi decyzjami, jak to robię ja, mogę powiedzieć. Różne rzeczy się dzieją w życiu człowieka, czy jakaś stłuczka, czy no prawda, jest to bogactwo niesamowite i czasami człowiek staje z rozłożonymi rękami i co robić? Kościół daje nam coś takiego jak Słowo Boże, które jest zaplanowane po modlitwie wielkiej, codziennie na każdej mszy świętej jest czytana Ewangelia. Nie ma sensu szukanie, na chybił trafił, czy jakieś otwieranie przypadkowych stron Pisma Świętego. Kościół ci podaje konkretną Ewangelię każdego dnia i ta Ewangelia gwarantuje swoim życiem. Wiele razy się tego doświadczyłem, że w tym momencie mojego życia, w tym dniu, ta Ewangelia jak najbardziej wyjaśniała mi moje pytania albo potwierdzała moje wybory. Albo negowała.
Byliście też na Forum Młodych, byliście też w Kodniu.
Forum Młodych
byliśmy,
Warszawa,
to było tak. Dosyć niedawno temu, bo to było chyba pod koniec
stycznia.
Tam mieliśmy okazję zaprezentować działalność akademickiej grupy ewangelizacyjnej. Powiem, że było bardzo fajnie, ponieważ podzieliliśmy się rolami, każdy z nas coś mógł powiedzieć od siebie, zaprezentować wszystkie inicjatywy. Na dodatek jeszcze przygotowaliśmy pantomimę dotyczącą właśnie tematu ewangelizacji, więc było tak ciekawie na tym krajowym forum.
A w Kodniu?
A w Kodniu to ja nie byłam.
Ja byłam w Kodniu.
Ania była.
Tak, byłam jako uczestnik. Nasza grupa przyjechała nawet na jeden dzień. Ksiądz Tomek prowadził katechezę. Cóż więcej powiedzieć? Było wspaniale.
No, możemy powiedzieć tylko tyle, że to jest festiwal życia, prawda? W Kodniu?
Tak.
I w tym festiwalu
wakacje
życia.
Jest adresowany
braliście
też do młodzieży.
Do młodzieży, tak.
A słyszałem, że ewangelizowaliście też ministrantów i lektorów.
Tak,
też
się zdarzyło. Akurat nie, właśnie to byli takie małe dzieciaczki w sumie, no nie wiem, 10-12-letnie. Było to dla nas na pewno wyzwanie, bo jeszcze nie mieliśmy okazji do tak młodych ludzi zwracać się. Było to ciekawe na pewno doświadczenie i szukanie Pana Jezusa i słuchanie Go, więc było też ciekawie. Były piosenki i świadectwo. Wszystko dopasowane tak do tych młodych ludzi, aby do nich trafić.
A nie możemy też zapomnieć o takich inicjatywach, które być może na pierwszy rzut oka nie będą kojarzone z ewangelizacją, bo całkiem niedawno w karnawale był bal, był Sylwester wcześniej, prawda? Bal ludzi ubranych inaczej, czyli bal przebierańców. To są imprezy bezalkoholowe. To są imprezy, które sami przygotowujemy, na których nie sami się bawimy, bo są zapraszani ludzie.
Jest formalnie wstęp wolny na na to, gdyż nie mamy ograniczenia tam, ty nie możesz przejść, ty możesz przejść, tylko po prostu jest to spotkanie otwarte. Są to różnego rodzaju spotkania, bo przez właśnie bal ubranych inaczej, różnego rodzaju potańcówki, organizowaliśmy majówki, czerwcówki, typu ogniska, typu jakieś spotkania. Są to właśnie imprezy bezalkoholowe, by pokazać młodym ludziom, którzy przykładowo spotykają się z nami, że można się bawić bez alkoholu.
I jak?
I jeszcze i to jeszcze jak fajnie.
Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto robi coś na pół gwizdka, tylko jeżeli się modli, to modli się na maksa. Jeżeli się bawi, to bawi się na maksa, ale to wcale nie znaczy, że z morzem alkoholu, właśnie bez. I to jest piękne. Ten bal ubranych inaczej, powalają zdjęcia, bo można oglądać na tej stronie zdjęcia z tego balu, jak się ludzie potrafią przebrać. Ja byłem w szoku, naprawdę.
Słuchajcie, za chwilę dopuścimy do głosu też naszych słuchaczy, którzy jak zwykle będą mogli porozmawiać z nami, podzielić się może swoimi doświadczeniami w ewangelizacji i może też jeszcze o coś zapytać, o czym dzisiaj tutaj mówimy, ale chciałbym postawić takie pytanie, które może jest pytaniem trochę nie na miejscu, ponieważ wiadomo, że pierwszym motywem, dla którego włączacie się w ewangelizację, jest pragnienie podzielenia się Jezusem z drugim człowiekiem, prawda? I takie poczucie, że jesteśmy posłani. Jezus nas posyła do drugiego, żebyśmy Chrystusa zanieśli, Jego miłość. Ale to jest takie pytanie, dlaczego warto? I jakie są owoce, których doświadczacie sami w waszym życiu? Owoce tej posługi i zaangażowania właśnie w ewangelizację.
Teraz mam odpowiadać, tak?
Teraz już?
Myślę, że tak.
Dobrze. No proszę.
Wszyscy teraz się wyrywają, świetnie.
Ja myślę, że poprzez taką posługę ja w jakimś stopniu dojrzewam także. Dojrzewam ciągle do bycia prawdziwą chrześcijanką, prawdziwą katoliczką. Bo wiadomo, jestem tylko człowiekiem i różne rzeczy się w moim życiu zdarzają, ale w tych momentach, kiedy niosę Jezusa Chrystusa do tych młodych ludzi, to na nowo odkrywam Jego miłość do mnie i dziękuję Mu za to, że już Go widzę, że już Go widzę, dostrzegam w swoim życiu.
Przede wszystkim dla mnie to jest ogromna radość. Z natury jestem radosny i wesoły, ale to nie jest głupkowata i pusta wesołkowatość, tylko prawdziwa radość. Mam powody do radości, żyję. Mam powody do radości, bo widzę tylu ludzi, którzy przychodzą do Komunii Świętej. Człowiek potrzebuje wspólnoty, ja też. Po rozstaniu, w cudzysłowie oczywiście rozstaniu, tylko kolej rzeczy, z Ruchem Światło-Życie, po zakończonej formacji, była pustka, nie było żadnej wspólnoty. I w wieku 31 lat trafiłem do wspólnoty ponownie i moje życie znowu nabrało kolorów młodości, młodzieńczości, o tak? A trzecia sprawa to dzięki temu ja potrafię żyć, przeżywać i chwile radosne, ale także te chwile trudne. Całkiem niedawno, 3 tygodnie temu, można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu straciłem pracę. Jedna z redakcji została zamknięta. Naprawdę to jest przykre doświadczenie, ale to, co o czym mówiłem, że wprowadzanie w życie codziennego czytania Słowa Bożego postawiło mnie na nogi, bo akurat w tym dniu była Ewangelia o tym, że ja ją przytoczę za chwilę, znajdę ją w internecie, bo dokładnie nie pamiętam tych słów, ale że nie bój się w chwili strapienia, bądź przy mnie, a ja cię pokrzepię. Takie słowa, parafrazując to co ja tam przeczytałem i zupełnie inaczej podszedłem do tej sprawy. W tym momencie już nie jest dla mnie problemem to, że na moje konto co miesiąc przychodzi połowę mniej pieniędzy, bo to nie jest najważniejsze. Teraz mam więcej czasu na ewangelizację na przykład. Dzięki temu mogłem się włączyć w ogóle w ten pierwszy tydzień, bo drugi tydzień znowuż tak do końca nie mogłem, ale być może Pan Bóg zabrał mi tę pracę, żebym mógł włączyć się w ewangelizację.
Tak, na pewno.
Paweł, ale ty też chcesz powiedzieć o owocach w twoim
życiu.
Tak,
ja myślę, że właśnie przez tą grupę i przez to, że mogę w jakiś sposób świadczyć o tym, ominęło mnie dużo złego. Gdyż jestem studentem, mieszkam w akademiku i znalazłem się w sumie w grupie przez spektakl właśnie Zraniony Pasterz, bo zostałem niemal zwerbowany do pomocy. Zostałem w jednej chwili oświetleniowcem głównym tego spektaklu. I jak się patrzę po prostu na młodych moich kolegów, rówieśników, którzy mieszkają w akademiku, to nie chciałbym po prostu stoczyć się tak jak oni. A widzę to po prostu po moich znajomych. A wiem, że w tej grupie, której jestem, w akademickiej grupie właśnie, ewangelizacyjnej, tutaj nabieram sił po prostu dla siebie i do dalszego po prostu życia. Tutaj, że tak powiem, mam prawdziwych przyjaciół, z którymi mogę się podzielić swoim bólem, swoim smutkiem i swoją radością.
Ale słuchajcie, taka posługa łączy się też z pewnym zaabsorbowaniem waszego czasu. Jak znajdujecie czas na zaangażowanie w tę wspólnotę?
My nie znajdujemy, to po prostu...
On się sam znajduje.
Czas sam się znajduje.
Tak, po prostu tak się układa to wszystko niesamowicie w twoim życiu, że po prostu nie wiesz, skąd się bierze ten czas. A siły to tak samo, nie wiem skąd, bo naprawdę, jest naprawdę dużo tego, zwłaszcza w czasie ewangelizacji, że idziemy rano do szkół, potem szybko każdy do swoich zajęć i wieczorem już o 18 jesteśmy na wspólnej mszy świętej, o 19 odprawę i siedzimy tak do 22-23, a na następny dzień znowu idziemy.
Nawet w trakcie ewangelizacji był taki motyw, że my normalnie każdy chodził na swoje zajęcia, które musiał, normalnie zajęcia na studiach. Ale pomimo to każdy wolny czas spędzał na ewangelizacji. Tak. Wieczorem msza, po mszy spotkanie, podsumowanie dnia. I jednak wracało się o tej późnej nocy, późną nocą często. Rano znowu albo na zajęcia, albo na ewangelizację. I jednak czasami człowiek nie miał chęci wstawać z tego łóżka, ale taka po prostu chęć niesienia tej dobrej nowiny po prostu podnosiła cię, idź.
A Pan Jezus nie da się prześcignąć w hojności, prawda?
Nie.
Jest tutaj dokładnie. Coś, to ilość, mnogość tych inicjatyw świadczy o tym, że nie jest to chwilowy zryw młodych ludzi.
Kochani, 655-23-55 dla młodych słuchaczy z północy Polski, 655-23-56 dla młodych z południa kraju, dla młodych z zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy do Torunia 056. Przy okazji, żebym nie zapomniał, chcę bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić, jakby to powiedzieć, redaktorów strony internetowej pozytywnego.pl i księdza Rafała, którzy informują o kolejnej audycji Czas Wzrastania, rozsyłając tysiące SMS-ów i w ten sposób zapraszają wielu naszych młodych słuchaczy do udziału w naszej audycji, do słuchania nas. Dziękujemy im za to i tych wszystkich, którzy w taki sposób również usłyszeli o tej dzisiejszej audycji, bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy. I może dla was ta piosenka specjalnie.
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. A żebym znał składam hołd.
I my już odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej Konieczny z tej strony, z Turku. Bardzo się cieszę, że mogę się z ojcami połączyć i gośćmi w studio. Jestem pod takim wrażeniem, bo słucham właśnie waszej stacji odgłośni. Przepraszam, że tak mówię, zduszyłam się. Otóż w poniedziałek Radio Maryja i telewizja...
No, przyjeżdża do Turku, tak jest.
Tak, przyjeżdża do Turku. Bardzo się z tego cieszę, bo zawsze staram się towarzyszyć Radio Maryja jako fotoreporter i dziennikarz katolicki. Chciałbym za pośrednictwem radia na początku pozdrowić ojców wszystkich prowadzących, ojca Tadeusza, ojca Kamila Szustaka z Jasnej Góry, ojca Bogumiła Schaba, no i pozdrowić naszego proboszcza, może słucha nas, księdza Marka Kasika, no i mieszkańców Turku. Proszę ojca, jest dla mnie duże wrażenie teraz, mogę powiedzieć, że w jakiś sposób dzięki moich za pośrednictwem właśnie waszego radia byłem chory, nie mogłem uczestniczyć we mszy świętej, ale nie zawsze mogłem, miałem problemy zdrowotne i wasze radio dodało mi siły, modlitwa w radiu Maryja za wstawiennictwem Matki Najświętszej, jak i błogosławionego, jeszcze nie błogosławionego ojca Jana Pawła II. Już mam taki, widzę chyba pogłos w radiu. Właśnie mamy nowe radio i złapaliśmy stację. Jesteśmy trochę wzruszeni obydwoje z kolegą słuchając. No, muszę powiedzieć, że Radio Maryja dodało mi siły w mojej chorobie. Może nie takiej mocnej, ciężkiej, ale dodało mi w ogóle siły, że nawróciłem się, bo nie zawsze miałem ten czas na modlitwę. Zmieniłem się i jestem bardzo wdzięczny tej modlitwie i wspólnej modlitwie z studnią. Trudno mi w tej chwili rozmawiać, bo jestem pod wrażeniem dawno. To jest dla mnie olbrzymie przeżycie w tej chwili.
Dzięki. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy gorąco, Turek, i do zobaczenia w poniedziałek. Dziękujemy. A my witamy na naszej antenie opiekuna dzisiejszych naszych gości akademickiej grupy ewangelizacyjnej, księdza Tomasza Bielińskiego.
Witam serdecznie. Witacie, drodzy słuchacze i ojciec Piotr, nie tylko mnie, ponieważ jestem tutaj razem z szóstką innych członków akademickiej grupy ewangelizacyjnej.
Pięknie. I szczęść Boże, jesteście prosto po audycji w Katolickim Radiu Podlasia, prawda?
Na tym regionalnym Radio Katolickiej Rozgłośni, tak.
I
też mówiliśmy o tym samym. Niektórzy słuchali obu rozgłośni na raz i byli pod wrażeniem, że w stereo w jednym momencie tyle się dzieje.
Pięknie, bardzo dobrze. Księże Tomaszu, my już mówiliśmy o wielu, wielu tutaj inicjatywach podejmowanych przez akademicką grupę ewangelizacyjną, ale nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o tych inicjatywach formacyjnych, mianowicie o kursie Filip.
O kursie Filip. No właśnie, inicjatywa kursu Filip została trochę sprowokowana przez oczywiście Ducha Świętego w związku z projektem, jednym z projektów, nie wiem, czy członkowie naszej grupy goszczący dzisiaj w Radio Maryja o tym wspominali, projekcie Bierzmowanie 2009, projekcie, którym zostałem... o którym mi poproszono o zrealizowanie w naszej parafii, w parafii, gdzie jestem, parafii świętego Józefa w Siedlcach, czyli przygotowanie 150-osobowej grupy gimnazjalistów trzecich klas do bierzmowania. I ten projekt był robiony w sposób, no, z wielkim, powiedzmy, zaangażowaniem właśnie studentów. Grupa 30 studentów towarzyszyła mi cały czas przez ostatnie pół roku w spotkaniach, animacji małych grup, w indywidualnym prowadzeniu, składaniu świadectw, co Duch Święty czyni w ich życiu, jak dzisiaj uczył się żyć z Jezusem, jak odkrywają miłość Boga Ojca. I właśnie owoce tego czasu, które z wielu stron odkryła również i dostrzegła wspólnota parafialna i też o tym wiem, że z różnych stron mówiło się pośród księży i w kurii, że dzieje się coś niesamowitego i wiem i mówię to wyraźnie, to nie moja zasługa Ducha Świętego i współpracy z tymi, z członkami akademickiej grupy ewangelizacyjnej. I patrząc na owoce, tak już wyraźnie zaznaczające się, rozeznaliśmy, mówię nie ja, ale wspólnie z członkami grupy, by stworzyć właśnie inicjatywę Kurs Filii. Po jej szczegółach pozwolę sobie poprosić, by w dwóch, trzech zdaniach powiedział Zdzisław, który jest katechetą, który jest w ogóle inicjatorem akademickiej grupy ewangelizacyjnej sprzed wielu już lat, a który dzisiaj cały czas posługuje i dzieli odpowiedzialność za tę grupę, co pokazuje, jak świeccy mogą się zaangażować, jak tajemnica kapłaństwa powszechnego, tajemnica chrztu, powołania do świętości może być pięknie realizowane przez świeckich, tak jak w przypadku Zdzisława, którego Państwo za chwilę głosu słyszycie, ojca czwórki dzieci, męża i katechety na co dzień, a może też jeszcze bardziej niż na co dzień, całym sercem oddanemu właśnie dla Kościoła i dla tej grupy, która realizuje swoją misję w tym Kościele.
Prosimy więc Pana.
Szczęść
Boże, witamy.
Jeżeli chodzi o sam kurs Filipa, możemy go streścić tak bardzo, bardzo prosto. Chodzi o przekazanie, podzielenie się doświadczeniem żywego spotkania z Jezusem, odkrycia Jego obecności, przeżycia w sobie tego wszystkiego, co przeżywamy na Eucharystii, w sakramentach, co często jest czymś powierzchownym, niepogłębionym. Ale właśnie Pan Jezus chce, aby to działo się w nas, aby to było naszą pasją, Jego obecność w nas, Jego Duch Święty, który nas prowadzi, który nas przemienia, który daje radość, który wyzwala nas, wyprowadza z grzechu i daje taką moc, abyśmy umieli się dzielić i żyć na Jego sposób, właśnie mieć Jego styl życia samego Jezusa. I to jest proces, który trwa potem w grupie, we wspólnocie, ale który się zaczyna, właśnie ten kurs Filip jest takim momentem, takim właśnie wydarzeniem, w którym chcemy to przeżyć, tego doświadczyć. Można powiedzieć, że to jest nic innego jak takie przeżycie sakramentu chrztu. Tego właśnie wszystkiego, co Pan Jezus złożył w nas, a czego my często nie przeżywamy w pełni w szerszym takim właśnie wymiarze.
Zgodnie z zamysłem Pana Boga.
Dokładnie.
Cześć, Dzisiu.
A, pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Pozdrawiamy z Torunia.
A my pozdrawiamy.
Przywieziemy wam pierniki.
No to właśnie, to będzie dowód, że byliście tam.
Tak jest. Bardzo pięknie, że możemy się w tej chwili tak łączyć z częścią grupy tu obecną i częścią obecną w Siedlcach i właściwie tak powiedzieliśmy już o różnych inicjatywach i nasi goście obecni w studiu mówili także o swoim doświadczeniu najpierw spotkania z Jezusem, którym starają się dzielić z innymi, ale postawiłem takie pytanie o owoce w ich osobistym życiu. Gdybyśmy mogli zapytać Was także o to, jak odczytujecie, jak widzicie te owoce i wy w waszym życiu osobistym i może owoce właśnie tej formy ewangelizacji także w życiu parafii, czy w życiu diecezji, w życiu kościoła, a więc to dzisiaj bardzo praktycznie zrealizowany czas z ludzi świeckich w kościele, prawda, którzy podejmują bardzo aktywnie ewangelizację.
To ja może przekażę tutaj głos Monice, która powie, a później ja z perspektywy księdza, który jest świadkiem tego, co Duch Pański czyni w osobach, z którymi współpracuję. Mam to szczęście od 2 lat współpracować tak blisko. Najpierw powie coś na ten temat Monika.
Dzięki.
Dzień Boże, witam serdecznie.
Cześć Monika.
Cześć. Witam serdecznie.
A więc jeżeli chodzi o takie moje jakieś bardzo osobiste doświadczenie, to jedno ze świadectw, które powiedział, dokładnie powiedział Bartek, które bardzo mnie dotknęło i które napełniło mnie niesamowicie Bożą miłością i taką radością, którą teraz nie potrafię się nie dzielić. Więc tak sobie myślę, że nie tylko świadectwa, nasze świadectwa dotykały tych młodych ludzi, do których mówiliśmy, ale także dotykały nas osobiście, czego ja jestem takim swoistym przykładem. I taka też pewność tego, że jednak, że faktycznie byliśmy posłani, że ten czas był dla nas, aby zaświadczyć o Panu Bogu, o naszej wierze, o spotkaniu Jezusa w swoim życiu, że ten czas też nie będzie zmarnowany i że przyniesie wielkie owoce, czego już pomału mamy jakieś takie świadectwa i mamy już zaszczyt przyjmować i zobaczyć.
Ja dopowiem ze swojej strony, bo na pewno nasi przedstawiciele grupy, domyślam się, że już w audycji w Radio Maria mówili o tym, jak często się spotykamy, jaka jest dynamika tych spotkań, ale...
O tym chyba akurat nie, bo mówiliśmy od razu o formach zaangażowania, a nie powiedzieliśmy właśnie o tym, jak to jest z tą częstotliwością spotkań.
Więc przede wszystkim właśnie ważne by było, żeby słuchacze, którzy śledzą tej audycji i tych świadectw, widzieli jedno, że wszelkie działanie rodzi się najpierw z modlitwy. To jest niesamowicie ważne. To nie jest tak, że siadamy przy zielonym stoliku, mówimy, za kogo się dzisiaj bierzemy. Sądzę, że Jan i Piotr, kiedy to czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, kiedy rano wstali pewnego dnia, by iść na modlitwę do świątyni i było to o godzinie 9, czyli 3 po południu, to nie było tak, że rano się przyciągnęli i Piotr powiedział do Jana, no Janek, to ilu dzisiaj uzdrawiamy, ilu wskrzeszamy, ilu tam przywrócimy wzrok. Po prostu ci ludzie chodzili w Bożym Duchu, chodzili dalej, póki co też do świątyni jerozolimskiej na modlitwę, choć już było po zmartwychwstaniu, i nasłuchiwali. I myślę, że wiele razy przychodzili koło człowieka, który tam siedział, tego chromego, który prosił o jałmużnę, a tego dnia usłyszeli, że Duch Pański wskazuje im, by dali coś więcej, nie złoto czy srebro, ale by w imię Jezusa zaczął stał i chodził. I to ta grupa tak tu funkcjonuje, tak ją zastałem. Najpierw jest nasłuchiwanie, chodzenie codziennie przed Pana, po to, by któregoś dnia usłyszeć Pana mówiącego, czas, posyłam Cię. Za każdym razem jest to posłanie przez biskupa. Za każdym razem nasze rozeznanie w grupie niesiemy do księdza biskupa, prosząc o zgodę, o akceptację, czy też w ogóle o stwierdzenie, czy to jest z Bożego Ducha. I tak to się rodzi. I dlatego też ta częstotliwość spotkań. Kiedy wejdziecie, drodzy słuchacze, na stronę akademickiej grupy ewangelizacyjnej, której adres na pewno już był podawany, to zobaczycie tam, że zasadniczo mówi się o spotkaniach 2 razy w tygodniu, o spotkaniach w czwartki i o spotkaniach w niedzielę. W praktyce jednak tych spotkań jest dużo więcej, ponieważ są dodatkowe odprawy. Inicjatywa chociażby teraz, te 2-tygodniowe sprawiła, że spotykaliśmy się właściwie cały dzień, byliśmy ze sobą, a przecież ci młodzi ludzie studiują, uczą się, musieli godzić jedno z drugim. Obowiązki domowe, ja też jako opiekun bardzo staram się, czy czuwam, by nie było przesady w tym, że by jedna łaska nie niszczyła innej łaski. Ich łaską jest również, że są dziećmi rodziców, wobec których mają zobowiązania, że są studentami, uczniami, że mają inne obowiązki i nie powinni tego zaniedbywać. Poza tymi spotkaniami czwartkowymi i niedzielnymi adoracjami, i co te adoracje nie gdzieś tam w zamkniętym kościółku dla nas samych, ale są to adoracje we wspólnocie parafialnej, animowane dla parafii, więc ta grupa, co jest dla mnie bardzo budujące, jest otwarta właśnie na inne wspólnoty, jest otwarta na kościół i ten parafialny i kościół lokalny, bo udziela się w różnych inicjatywach na terenie diecezji i kuria nieraz prosi o różne podejmowanie inicjatyw, czy zaprasza do współuczestniczenia. To wszystko rodzi się przede wszystkim z modlitwy, z tego, że większość członków stara się, do czego ja zachęcam, by miała swoich kierowników duchowych, by miała stałych spowiedników, by codziennie medytowali Słowo Boże. Kiedy się spotyka z Panem, wtedy jest o czym mówić, bo te spotkania są żywe. Nie opowiada się o nawróceniach sprzed iluś tam lat, ale mówi się o tym, jak Słowo Boże działa konkretnie w tym życiu dzisiaj. I to jest dla mnie, księdza, najbardziej budujące. Ja wiem, że nieraz w rozmowach z księżmi słyszę takie głosy, takiej Bożej zazdrości. A gdybym miał takich ludzi... Ja myślę, że Duch Pański wzbudza takich ludzi. Trzeba by tylko się na nich otwierać faktycznie. Jak dostałem gotowych, był to owoc pracy wielu innych duszpasterzy. I to nadszedł czas, kiedy Apollos, Paweł siał, Apollos podlewał, Bóg dał wzrost i ja jestem może przy kawałku ze żniw tego, aczkolwiek dalej też się przecież i sieje i się podlewa, bo każdy z członków jest na różnym etapie życia duchowego. To tak ogólnie, jak zawsze, nieco przydługo być może. Mówiłem.
Świetnie, księże Tomku, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze mnie kusi, żeby ksiądz powiedział troszeczkę jeszcze o tej wewnętrznej formacji grupy, a więc duchowości, jak ona jest i w oparciu o co jest tutaj kształtowana.
Dobrze, i tu znowu oddaję głos Zdzisławowi, który jest dużo dłużej w tej grupie, który był u jej narodzenia i z Ducha Bożego i on może drogim słuchaczom przybliży to zasadnicze rys duchowości.
Świetnie.
Historia osób, które były u początku tej grupy, sięga od nowy charyzmatycznej lat 80., między innymi mnie. Natomiast tak jak doświadczenie odnowy prowadziło do poszukiwania czegoś więcej w Kościele głębi, mieliśmy doświadczenie ruchu Światło-Życie, różnych szkół ewangelizacji w Polsce, które powstały. Natomiast to, co osobiście nas najgłębiej poruszyło, to doświadczenie, mógłbym powiedzieć, Karmelu, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, świętej Teresy z Avila i Ignacego z Loyoli, czyli mam tutaj na myśli ćwiczenia ignacjańskie, dokładnie w ośrodku za Rzeszowem, w Starej Wsi i Bliznem, w tej chwili już i w Częstochowie.
Blizna, więc ksiądz Mieczysław Moczkrzycki.
Tak, dokładnie. I sióstr. Mamy tam kilka sióstr naszej, zresztą grupy. Jesteśmy zaprzyjaźnieni również bardzo z Karmelem Totus Tuus w Norwegii, Tromso. Mamy również tam swoje siostry, jedną z naszej grupy. I gdybym właśnie mógł scharakteryzować, jeśli chodzi o ten rys duchowy, to właśnie to, ten duch Karmelu, właśnie myślę, właśnie kontemplacja, to bycie w Panu, Eucharystia, Słowo Boże, właśnie i w szczególności w kontekście maryjnym. Właśnie Maryi, która przyjmuje Słowo i w niej widać, jak to Słowo się wypełnia, jak Pan Bóg realizuje swój plan i wypełnia swój plan. Jej pokora, jej zawierzenie, jej uniżenie, jej postawy zawierzenia, jej wierność przede wszystkim. W zasadzie to jest takie podstawowe światło, które przyświeca na pewno tym, którzy byli od początku i są dzisiaj dalej. I widzimy i przekonujemy się, że to dokładnie to, że to jest naszą radością, że Pan akurat tak nas poprowadził, taką drogą, takim doświadczeniem. No i z tego rodzi się również szaleństwo, że tak wielkiego doświadczenia, takim wielkim skarbem, no nie sposób się po prostu nie dzielić, że nie sposób nie krzyczeć na dachach, nie sposób trzymać tylko w środku, więc i zamykać tylko dla samych siebie.
Tak, ojcze Piotrze, to jest bardzo dobre słowo, to są szaleńcy Boży. I jak najwięcej życzę wszystkim słuchaczom spotkań takich ludzi, bo to jest bardzo zaraźliwe, na szczęście.
Dzięki serdeczne. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy Was też usłyszeć dzisiaj w audycji.
My dziękujemy, ja dziękuję jako opiekun tej grupy za zaproszenie, które ojciec Piotr...
O, ja mam nadzieję, że nie ostatni raz.
Toruń pozdrawia Siedlce.
Pięknie.
Ale ja myślę, że trudno nam by było bez takiego szaleńca Bożego, jakim jest ksiądz Tomasz Bieliński. I jemu bardzo dziękujemy za bycie z nami i prowadzenie nas.
Nie słyszałem tego końcówki, ale nie chcę, się prosić.
Powiemy w domu.
No powiemy w Siedlcach.
Ale my jako świeccy muszę powiedzieć, że to było właśnie wielkim takim wydarzeniem Bożym, że znaleźliśmy właśnie w księdzu, w kapłanie właśnie takie olbrzymie wsparcie, zrozumienie, przyjaźń. No to jest fantastycznie, bo mogły się te dwa wymiary właśnie w Kościele połączyć, uzupełnić i to widać już, jakie owoce przynosi.
Ale też jest żelazna rózga pasterza.
Kto ją trzyma w ręku? Niby ja?
No ma obowiązek czuwać i rozeznawać.
Tak, i to jest błogosławieństwo, to jest dobre.
Świetnie.
Jeżeli się tych ludzi traktuje jak dzieci duchowe, to To tak, to nie żałuję kija. Ale oni też potrafią to przyjąć z wielką wyrozumiałością i jeżeli jakieś korekty czasami się zdarzają, to jest to naprawdę dla zbudowania
wspólnoty
wzajemnej miłości.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za telefon, bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie do studia i wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam i niech Duch Boży porusza nas wszystkich w sercach, bo to jest przyszłość Kościoła, kiedy każdy z nas odkrywa się na to przede wszystkim powołanie do świętości, na to, co w Wielkim Moście tak mocno jest podkreślane, nasze osobiste nawrócenie, jak to ktoś powiedział kiedyś, to nie pamiętam, który to z autorów, że wy nie nawrócajcie innych, wy się sami nawróćcie, a wtedy inni się nawrócą. To jest przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Jezusem, które nas przemienia. A później się tylko o tym mówi, a resztę dokonuje Pan Jezus.
Pozdrawiam. Amen. Amen.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Deus Meus śpiewa, ale my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wojtek z Wrocławia.
Witamy.
Pozdrawiam wszystkich i ojca i gości w studiu. I chciałem się z ojcem zgodzić w pełni i trochę państwa zmobilizować jeszcze bardziej do tego, co robią. Bo muszę powiedzieć, że takie ewangelizacje u nas w Wrocławiu też są. Są tu grupy, które pięknie działają. Natomiast to, co jest bardzo ważne, o czym ojciec powiedział, o czym mówiliście, to jest to, żeby takie grupy zwracały się chyba przede wszystkim tam, gdzie ta ewangelizacja jest potrzebna. Tak jak ojciec powiedział o rejonach kraju, które są wierzące, goście w studiu opowiadali, że tą wiarę trzeba pogłębiać. Tak, tak, ja się z tym wszystkim zgadzam, ale pomyślcie o ośrodkach akademickich, pomyślcie o takich, powiedzmy, studenckich, tam gdzie są domy studenckie, o takie sale, takie rzeczy. Pamiętajcie o nich.
Mhm. Fajnie, dziękujemy serdecznie.
Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Bogiem, a więc zaproszenie do tego, żeby wyjść szerzej jeszcze. Ale tak, powiedzmy sobie szczerze, że te krańce świata, Pan Jezus posłał, idźcie na krańce, te krańce świata zaczynają się już tuż za progiem dzisiaj,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie,
I to jest tak, że ludzi, którzy czekają na Ewangelię, nie trzeba szukać daleko. Oni są tuż obok i myślę, że wszędzie właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, to jest zaproszenie również do tego, żeby tego rodzaju grupy, wspólnoty zawiązywały się w różnych miejscach w Polsce, żeby tam właśnie też w swoim rejonie taką posługę ewangelizacyjną podejmowały.
Jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję za to. Ja to odczytuję jako głos Ducha Świętego przez tego słuchacza. To jest posłanie, kolejne posłanie. Rzeczywiście, dlaczego nie zrobić spotkania w jednym z akademików w Siedlcach? Dlaczego nie zrobić spotkania w centrum miasta? Tam przyjdą ci, do których my może nie trafimy, bo nie wiemy, że są tacy w centrum miasta. To jest jak najbardziej. I myślę, że jeżeli nas teraz słuchają nasi
liderzy.
Liderzy, o tak. To myślę, że tak samo odczytują to jako głos Pana Boga przez konkretnego człowieka, akurat z Wrocławia.
Słuchajcie, kolejny głos z Wrocławia też, ale też i pedagoga tym razem. Bardzo prosimy, halo.
Nasz człowiek.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Sabina, Wrocław. Już kilka razy udało mi się na antenę Radia Maryja wejść.
Pani Sabina, to są też przyszli pedagodzy.
Ja jestem taką młodą, jak głosy, które słyszę, ale jest to niesamowita akcja w Siedlcach. Jestem zachwycona tym, czyli objawienie Chrystusa. Cela głównej realizuje się i daj Boże w naszym uciążonym kraju, przygniatanym, oby jak najszybciej to ruszyło. Niech na przykład ludzie, którzy się 13 w dni Fatimskiej urodzili, niech oni szczególnie szukają odezwy Ducha Świętego i szukają ludzi wokół siebie, żeby to realizować jak najszybciej. To jest mój głos.
Dziękujemy serdecznie. Z Bogiem. Tak. Chcecie coś dodać?
Kolejna nowa inicjatywa może powstać. 13. Dzień rzeczywiście fatimski. I dlaczego nie zrobić urodzin tych, którzy się urodzili 13 z mszą świętą, z różańcem, a potem z jakimś...
Ale zaraz, żeby ktoś tak nie pomyślał, że wy jesteście tylko od tego, żeby się modlić, klęczeć i tak dalej, to powiedzmy, że wy jesteście, oczywiście to posłanie ewangelizacyjne jest tutaj najważniejsze, ale jesteście też wspólnotą młodych ludzi, którzy spotykają się razem przy różnych okazjach, między innymi razem spędzają na przykład Sylwestra.
Tak, i ja chciałam jeszcze podkreślić, że nie młodą, że akademicka to nazwa, no tak. to tylko nazwa, bo do naszej wspólnoty należą i równocześnie licealiści, ludzie tacy jeszcze młodsi, ale także osoby pracujące, czy już będące na emeryturze, więc przedział jest taki
dosyć... Średnio wieku
wszyscy są młodzi duchem.
Duchem, tak. Tak, oczywiście i spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą, bawiąc się, organizując Sylwestra.
Także biorąc przykład z tych starszych osób, często.
Ale właśnie to jest trochę na innej zasadzie ta zabawa, bo jednak ciągle w centrum zostaje osoba Jezusa Chrystusa.
A więc która to nas... tworzenie także nowej kultury, prawda?
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że w naszej wspólnocie zdarzają się także konflikty, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że my jesteśmy och i ach, tacy mocarze i herosi, bo tak nie jest. Jesteśmy słabi, ale właśnie to, czego uczy Jezus, czyli przebaczenie, u nas właśnie występuje. Dzięki temu jeszcze ta wspólnota istnieje, bo jest przebaczenie i jest osoba Jezusa Chrystusa, która nas łączy.
Deus Meus po raz kolejny w naszej audycji, a my jeszcze oczekujemy na telefony młodych, którzy zechcą podzielić się z nami tym swoim zaangażowaniem w dzieło ewangelizacji, jakie rozumieją, jacy starają się robić dla ewangelizacji. Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z południowej Polski. Ja w tej chwili jadę samochodem, wracam do domu, do mojej wspaniałej żony. Chociaż nie zawsze jej to mówię i do mojej piątki dzieci, do naszej piątki dzieci. Ja chciałem powiedzieć tym młodym ludziom, chociaż jestem troszkę starszego pokolenia, bo 40 mi stuknęła w tym roku, że to, co robicie, słuchajcie, to jest fantastyczna podwalina do tego, żeby w przyszłości, kiedy będziecie przede wszystkim małżonkami, a potem rodzicami, te konflikty, o których ta dziewczyna, któraś z was mówiła, że się zdarzają...
Magdalena, tak jest.
Magdalena, tak. To jest przecież normalne i ludzkie. Jesteśmy zrobieni z krwi i kości. Pan Bóg doskonale wie, jak jesteśmy skonstruowani, bo to przecież On nas skonstruował. Natomiast potem w życiu rodzinnym i małżeńskim, wtedy, kiedy tak naprawdę zaczynamy stawiać czoła tym problemom, które są tak zwanymi problemami dorosłych, a tak naprawdę dojrzałych ludzi, żeby je z godnością jakby też przezwyciężać, bo bywają też i trudne sytuacje, to się nie ma co czarować. I wtedy, kiedy się pojawiają dzieci, kiedy tym dzieciom naszym trzeba przekazać to wszystko, czego w tej chwili jakby doświadczacie, tego entuzjazmu, to tu się zaczynają schody. I bez pomocy Ducha Świętego, rzeczywiście bez tej Bożej pomocy jest to bardzo trudne. Sami należymy do kręgu kościoła domowego, które zresztą wyrosły z ruchu oazowego, założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego. I spotkania nasze comiesięczne są też ogromną podporą i pomocą tak naprawdę, bo oprócz modlitwy wspólnej jest przecież dzielenie się darami, zobowiązaniami, jest omawianie wspólnych problemów, które nas spotykają, że tak powiem, w intymności naszych kręgów. Taka jest zasada. Ktoś, kto się zetknął z tym ruchem, wie, o co chodzi. I to jest rewelacja, żebyście ten entuzjazm, słuchajcie, i ten naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, ale Boży dar, tak po prostu, bez filozofowania wielkiego, żebyście ponieśli dalej w dorosłe życie i żebyście go rozwinęli. Dlatego, że tak naprawdę w tej chwili jesteście niesamowicie entuzjastyczni, bo jesteście młodzi, to jest wspaniałe, bo takie są prawa tego wieku.
Jeżeli ale też chyba to jest...
Kiedy się uspokaja troszeczkę, prawda, wtedy ta wiara zaczyna też dojrzewać. Te emocje troszeczkę zgasną, słabną, natomiast człowiek patrzy troszkę bardziej racjonalnie i tutaj...
Tak, ale ważne, żeby ten ogień nie zgasł, prawda?
Prosimy o modlitwę w takim razie.
Oczywiście, jeszcze tylko chcę to powiedzieć, że ogień wam, kochani, nie zgaśnie, jeżeli rzeczywiście wiara będzie tą prawdziwą relacją między osobą waszą i osobą Boga. I co o to przecież chodzi?
Tak jest.
Także wszyscy jesteśmy na tej drodze. Ja was pozdrawiam serdecznie, trzymamy za was, mamy najbliższe spotkanie, w najbliższy piątek spotkanie naszego kręgu, ogarniemy was również waszą modlitwą i o to samo was prosimy. My, rodziny naprawdę potrzebują dzisiaj wsparcia was, młodych. Jest wiele problemów. Kultura masmedialna, która nas otacza, próbuje zniszczyć przede wszystkim nasze dzieci. Nawet jeżeli jako dorośli, jako rodzice jesteśmy świadomi tego wszystkiego, częstokroć nie jesteśmy w stanie do końca zapobiec tym wszystkim złym wpływom, które się dzieją. Niestety, które się dzieją. No ale jak mamy takich młodych, jak tam w studiu siedzą, to górę serca.
Jest nadzieja, tak jest.
Pewnie.
Dzięki serdeczne.
Wszystkiego dobrego.
Z Bogiem. I kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ula z Mokinia do audycji.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Może tak na początek przedstawię się, nazywam się Ula, studiuję w Białymstoku pedagogikę.
No pięknie, samych pedagogów mamy dzisiaj.
Studiuję pedagogikę. Chciałabym się podzielić takim swoim spostrzeżeniem, refleksją. Ja jestem członkiem wspólnoty Szkoły Kontaktu z Panem Bogiem oraz działam tuż w pasterstwie akademickim. Jestem w wspólnocie jezuickiej, która oprócz takiego swojego klimatu modlitewnego ma też w swoim programie jakby uwzględnia ewangelizację, w której ja również uczestniczę. I chciałabym się podzielić taką refleksją, że to, co wspaniali goście dzisiejszej audycji robią, jest niesamowite. Chciałabym wam pogratulować waszej odwagi, waszej takiej chęci dzielenia się Chrystusa, którego wy doświadczacie. To jest wspaniałe. W szczególny sposób podziwiam osoby, które się dzieliły podczas dzisiejszej audycji swoim świadectwem. Ja również spotkałam w swoim życiu Chrystusa w bardzo podobnych okolicznościach, ale mimo wszystko wasze świadectwa bardzo, bardzo mi poruszyły moje serce. Poza tym chciałam powiedzieć, że na pewno to przynosi owoce. Ewangelizacja, wiem to z perspektywy naszej ewangelizacji, którą prowadzimy w Białymstoku. Owoce są i myślę, że nawet nie mamy pojęcia, jak liczne i wspaniałe. Na koniec chciałabym powiedzieć, że wszystko, co wychodzi z serca drugiego człowieka, jeżeli jest szczere, zawsze do drugiego serca trafi. I życzę wam takiej niezłomnej odwagi i wiary w to, że to wszystko ma sens. I dziękuję za wasze świadectwo. Jesteście wspaniali i serdeczne dzięki.
Dzięki, Uleczko. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No tak, ale Ula powiedziała też o tym, że czasem ewangelizacja wymaga odwagi.
No na pewno wymaga odwagi, bo to znaczy z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja bardzo się boję mówić przed ludźmi i cieszę się, że teraz jesteśmy w radio, że nikt mnie nie widzi, tylko osoby tu w studiu. Ja, kiedy na mnie jest skupionych więcej niż kilka twarzy, od razu jestem zdenerwowana, nie jestem w stanie nic powiedzieć. I to, że chodzę i ewangelizuję, jest tylko i wyłącznie zasługą Ducha Świętego. Podczas ewangelizacji, kiedy jedna z osób mówi, czy to świadectwo, czy modlitwę, reszta grupy stara się za nią modlić, prosić Ducha Świętego o siłę. I myślę, że to jest tajemnica naszej siły i naszego tego ewangelizowania.
Bez tego, bez Ducha Świętego nie moglibyśmy powiedzieć, Panem jest Jezus, prawda?
Dokładnie.
W ogóle spotykamy różne sytuacje, kiedy idziemy do szkół, bo często jest młodzież otwarta, ale także jest zamknięta i przeszkadza. Ja nieraz miałam taką sytuację, mówiąc świadectwo, zostałam rozpraszana, czy po prostu były śmiechy, jakieś tam dyskusje. Ale myślę, że właśnie Duch Święty daje siłę i po prostu pozwala to przezwyciężyć i jeszcze bardziej docierać do ich serc i walczyć o to właśnie, żeby oni to usłyszeli, że Jezus jest Królem.
Teraz jeszcze dużo więcej roboty jest przed Duchem Świętym odnośnie nas, bo żebyśmy nie popadli w pychę.
Tak. Ja jeszcze odnośnie tej odwagi znalazłam takie taki wspaniały cytat, bo to nie my jesteśmy silni, tylko Pan Jezus. Jest taki wspaniały cytat. Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył za ciebie. To Pan Bóg ewangelizuje przez nasze usta.
Jeszcze jeden telefon, pozwólcie, zanim odmówimy modlitwę na zakończenie dnia. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, nazywam się Sebastian z Wrocławia. Też akurat jestem pedagogiem i tak się przysłuchuję tutaj właśnie wypowiedziom. I warto też by powiedzieć o takich po prostu zagrożeniach płynących z ewangelizacji, jakie mogą właśnie być. Tutaj tam pan wspomniał, nie wiem jak ma pana na imię, o właśnie taki pychą, żeby po prostu ustrzec się tej pychy. Ale powiem tak, trudno jest też tak ewangelizować w środowiskach, które są, faktycznie szkoła jest takim trudnym doświadczeniem, ale też nie zapominajmy o tych, którzy są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jak pomagać właśnie takim ludziom z takiego, można powiedzieć, trochę z rodzin właśnie dysfunkcyjnych? Jak służyć właśnie taką pomocą? Takie moje pytanie ewentualnie, jak wy na to postrzegacie i jakie załóżmy poczynicie kroki w tym celu?
Dziękujemy serdecznie.
Proszę bardzo, dziękuję.
Z Bogiem.
To znaczy,
chcemy powiedzieć, że byliśmy w więzieniu, prawda?
Tak, jeżeli w ubiegłym roku ewangelizowaliśmy w więzieniu siedleckim.
Ale z drugiej strony nie można być specjalistą od wszystkiego, prawda? I to w jakiś sposób też nie chcemy wchodzić w kompetencje tych, którzy zajmują się akurat różnymi placówkami.
Czasem specjalistycznie, prawda?
Dokładnie, dokładnie. Można więcej szkody narobić, nie wiedząc na przykład, jak się zachować w takim więzieniu albo w innych miejscach, a chcąc ewangelizować. Więc tam, gdzie mniej więcej wiemy, jak się poruszać, studiuję tutaj pedagogikę, to szkoły są naszym żywiołem, powiedzmy.
Przygotowujemy się do zawodu.
Kochani, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, ale my jak zawsze chcemy dać tę szansę, chociażby minutę na przekazanie pozdrowień.
No to więc pozdrawiamy przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie naszą akademicką grupę ewangelizacyjną. Oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
Całe miasto Siedlce.
Całe miasto Siedlce. I prosimy o modlitwę za nas, za naszą grupę. Za to, abyśmy po prostu potrafili cały rok, nie tylko w czasie ewangelizacji, ale przez cały rok, żebyśmy potrafili świadczyć swoim życiem o Panu Bogu.
Aniu, nie zapomnij też o naszych rodzinach. No przecież miałaś pozdrowić babcię.
Oczywiście babcię moją bardzo serdecznie pozdrawiam, która mam nadzieję nas teraz słucha. Tak.
To ja pozdrawiam moją mamę kochaną i moją siostrę.
To ja też pozdrawiam cały Ulan. I mojego braciszka Józia, który na pewno też słucha, jeśli nie śpi.
Nie śpi? Taki młody?
Myślę, że nie śpi. Pawła nie wysłucha w radiu.
Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy w tym momencie mnie słuchają. Nie wiem, kto słucha, ale pozdrawiam gorąco i pamiętam o was cały czas. Jeżeli można zareklamować jedną jeszcze stronę ewangelizacyjną, to chciałbym powiedzieć o takiej stronie, która się nazywa hosanna.org.pl, to jest jej adres. Strona, która jest tworzona także przez członków akademickiej grupy ewangelizacyjnej. Strona poświęcona muzyce chrześcijańskiej, uwielbieniu i ewangelizacji. hosanna.org.pl